Słuchajcie, znajdujemy się w czasie pomiędzy. W czasie pomiędzy zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i czasem pomiędzy tego, co wydarzyło się dalej, czyli Jego wniebowstąpieniem i zesłaniem Ducha Świętego. Dla mnie jest to bardzo ekscytujący, jednocześnie tajemniczy czas, bo w Biblii bardzo mało jest mowy o tym, co działo się w tym czasie. Wiemy, co robił Jezus zaraz po nawróceniu i o tym po zmartwychwstaniu i o tym, co robił zaraz potem, w pierwszym dniu. I o tym miałem głosić wam kazanie, ale niestety to kazanie wygłosił wam w tamtym tygodniu pastor, bo chciałem wam mówić o drodze do Emaus. W związku z tym też będę mówił o tym, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu i przeczytamy sobie większą część ostatniego rozdziału Ewangelii Jana, czyli 21 rozdziału, od wersetu 1 do 19. I zaproszę, żeby to przeczytała nam Kasia.
Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwa inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. A oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy, i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami. Byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich: przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153, a pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał: chodź za mną.
Dziękuję, Kasia. Słuchajcie, piękna jest ta historia. Chciałbym was przeprowadzić przez nią raz jeszcze. Na pewno wiele razy słuchaliście kazania na ten temat. I wiele razy możemy usłyszeć, że to kazanie, że ta historia mówi nam o Piotrze, który zwątpił, o Piotrze, który stracił wiarę, o Piotrze, który wrócił do swojego starego życia. Ja chcę zwrócić uwagę na tą samą historię trochę z innej perspektywy, że niekoniecznie tak to było, że niekoniecznie historia ta opowiada o Piotrze, który traci wiarę i wraca do swojego życia. Historia ta niewątpliwie opowiada o tym, jak Piotr został odrestaurowany, odnowiony, odbudowany po jego zaparciu się Jezusa. Historia ta też niewątpliwie mówi o tym, w jaki sposób Piotr ponownie zostaje powołany do jego dalszej służby. Także o tym wszystkim chcę wam dzisiaj powiedzieć. Chciałbym wam też powiedzieć na koniec, jak zastosować to zmartwychwstanie w naszym życiu. Czyli jak sprawić, żeby ten zmartwychwstały Chrystus był obecny w naszej codziennej rzeczywistości. Także zapraszam do wysłuchania i zaczynamy. Kiedy wydarzyła się ta historia? W Biblii możemy się doszukać informacji, że wydarzyła się ona pomiędzy 8 dniem od zmartwychwstania Jezusa, a 40 dniem, wtedy kiedy Jezus został zmartwychwstany. Kiedy Jezus został wzięty do nieba. Dokładnie nie wiemy, jaki to jest dzień. Możemy jeszcze dodać kilka dni drogi z Jerozolimy do jeziora tego galilejskiego. Czyli mowa tutaj jest w jednym z wersecie, że Jezus po raz trzeci tutaj, w tej historii, objawia się uczniom. Po raz pierwszy objawił się wszystkim uczniom zaraz w niedzielę, zaraz w pierwszym dniu zmartwychwstania wieczorem w izbie, w którym oni byli zamknięci. Pojawił się po prostu pomiędzy nich. To było po tym, co pastor mówił w tamtym tygodniu po drodze do Emaus. Jezus wieczorem tego samego dnia pojawia się wśród wszystkich uczniów w tej sali, w której oni byli zgromadzeni. Potem 8 dnia po zmartwychwstaniu jeszcze raz przychodzi do tej samej izby i tam mamy opisane to w Ewangelii Jana, spotyka się z niewiernym Tomaszem. I Tomasz, żeby uwierzyć, musi zobaczyć Jezusa i zobaczyć Jego rany i przybity bok. To jest to drugie spotkanie Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, a trzecie spotkanie jest to, o którym czytaliśmy tutaj, o którym przeczytała nam Kasia. To nie znaczy, że Jezus w międzyczasie nic nie robił, bo jest w innym miejscu napisane, że Jezus przez 40 dni był i głosił, spotykał się z różnymi ludźmi. Natomiast wiemy, że to jest to trzecie spotkanie, bo wyraźnie mówi nam o tym Biblia. Także jest to pomiędzy 8 dniem zmartwychwstania, zaznaczając, że Jezioro Galilejskie ma 21 km, jest na północ od Jerozolimy, 120 km. No to musimy jeszcze doliczyć czas drogi, jaki uczniowie musieli pokonać, żeby dojść na te jezioro, a najprawdopodobniej byli 20 km dalej, czyli 140 km musieli przejść do miejsca, w którym spotkali Jezusa po raz trzeci. Ciekawe jest to, że to sam Pan Jezus powiedział im, a w zasadzie przez anioła powiedział uczniom, żeby poszli nad Jezioro Galilejskie, bo tam was spotkam. Czytamy o tym, i stąd mój tytuł dzisiejszego kazania, czytamy o tym w Ewangelii świętego Marka. Sam początek to jest niedziela rano, kiedy kobiety po tym, jak skończył się szabas, poszły do grobu namaścić jego ciało, napotykają na otwarty kamień, spotykają ogrodnika bądź anioła, nie do końca wiadomo, kto to jest, który im mówi coś takiego. W Ewangelii Marka, 16 rozdział, od 5 wersetu będę czytał. Weszły zatem do środka, czyli do tego grobu, a tam zobaczyły siedzącego po prawej stronie i ubranego w białą szatę młodzieńca. Ogarnęło je wielkie zdumienie. On zaś powiedział do nich: nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie, tak jak wam powiedział. Zobaczcie, to są dwie piękne rzeczy powiedziane. Pierwsza rzecz to jest to, że po prostu idźcie do Galilei, tam on was spotka. Powiedział to zaraz w pierwszym dniu po zmartwychwstaniu. Widzimy, że uczniowie zostali w miejscu przynajmniej tydzień, bo 8 dnia on objawia się im w tym samym miejscu, czyli oni od razu nie poszli do Galilei. Możemy się zastanawiać, dlaczego nie poszli. I żeby nie przeduchowiać i nie wymyślać jakichś różnych koncepcji, wiecie, że, i to czytamy w innych Ewangeliach, że po zmartwychwstaniu Jezusa Rzymianie mieli problem, bo znikło ciało. Czyli wyobraźcie sobie teraz święto, Paschy. Masa ludzi jeszcze nie wyszła z Jerozolimy. Znika ciało Jezusa, czyli niektórzy mówią, że zmartwychwstał, niektórzy mówią, że ciało zostało skradzione i go już tu po prostu nie ma. Wyobraźcie sobie cały ten raban i to poruszenie w mieście, które się dzieje, te plotki, jednocześnie wszystkie straże, którzy nawołują, wiecie, do szukania, do znalezienia tego ciała. I uczniowie Jezusa byli pierwszymi, którzy byli oskarżeni o to, że ciało to znikło. Także ja podejrzewam, i to jest moja interpretacja, że oni zwyczajnie zostali w tym miejscu przez tydzień, bo bali się wyjść z Jerozolimy, bo Jerozolima była tak obstawiona, że ciężko było z niej po prostu wyjść. Dlatego po 8 dniu tygodnia, może już troszkę, wiecie, emocje zelżały i w jakimś czasie udało im się dojść do Galilei. Drugi piękny obraz, tutaj podkreślony na żółto, który, znaczy słowa, które powiedział anioł, na pewno z inspiracji samego Pana Jezusa, to jest to: idźcie i powiedzcie Jego uczniom oraz Piotrowi. Dlaczego Piotr tutaj jest podkreślony, a nie inny uczeń? Bo się zaparł. Musimy czytać Biblię w kontekście tego, co wydarzyło się wcześniej i tego, co wydarzyło się później. Tutaj jesteśmy właśnie pomiędzy, jesteśmy w punkcie kulminacyjnym Ewangelii. Jezus umiera i zmartwychwstaje. A przed tym, przed ukrzyżowaniem Jezusa, czytamy we wszystkich chyba Ewangeliach, że Jezus zapiera się Jezusa. Piotr zapiera się Jezusa. Trzykrotnie. Wyobrażacie sobie Piotra, który chodził po wodzie, który dostał objawienie boskości Jezusa, wielokrotnie obserwując Go jako tego Mesjasza, jako tego, który uzdrawia, jako tego, który uwalnia, jako tego, który daje życie. Piotr spędza z Nim ostatnie 3 lata w bardzo bliskiej relacji. A na koniec tej historii Piotr się Go zaparł. I nie zaparł się, słuchajcie, Go przed arcykapłanem i wiecie, Żydami, tymi najwyższej rangi, faryzeuszami. On nie zaparł się go przed Herodem, ani przed Piłatem. Przed kim zaparł się Piotr Jezusa? Przed służącymi. Jest wymienione, że on się zaparł, że w momencie, kiedy Jezus został zabrany do domu arcykapłana, i na tym, w tych krużgankach było dużo ludzi. Między innymi wszedł tam Piotr z innym uczniem. Nie wiemy, kto to był, ale z innym uczniem, który był znajomy tego właśnie arcykapłana wtedy. O tym wszystkim możemy przeczytać w Ewangelii Jana. Piotr 3 razy zapiera się Jezusa przed służącymi, przed młodą dziewczyną służącą. Słuchajcie, w jakim stanie znajduje się Jezus, znajduje się Piotr? No marnym. Wstyd, poczucie winy, poczucie tego, że wszystko się skończyło, poczucie tego, że nawet jeśli Jezus jest zmartwychwstały, to ja już do Niego niekoniecznie mogę wrócić, bo sam się Jego zaparłem 3 razy. Czytamy o tym w 17 rozdziale, w 18 rozdziale Jana. Szymon Piotr stał zaś i grzał się. Wówczas go zagadnęli, czy ty jesteś jednym z jego uczniów, lecz on wyparł się, nie jestem. Wtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, zapytał, czy nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Piotr wyparł się ponownie i zapiał kogut. W Ewangelii Łukasza ten sam moment jest opisany jeszcze bardziej dobitnie. Już idę, załamanie się Piotra. Tam jest napisane, przeczytajcie sobie w domu, już nie będę tego szukał, bo jeszcze mam wam wiele do powiedzenia, że w momencie, kiedy zapiał kogut, Jezus odwrócił wzrok i spojrzał prosto w oczy Piotra. Jeden chyba z najsmutniejszych momentów, jaki doświadczył Piotr. Wyobrażacie sobie? Oczy Jezusa, które patrzą prosto w twoje oczy w momencie, kiedy się go zapierasz. To był, ja to nazywam, że to jest następny poziom komunikacji. Tam już nie potrzeba słów. Tam wystarczy spojrzenie i wiadomo, o co chodzi. I mówię wam o tym, żeby potem wrócić jeszcze do tego. I osoby, które się kochają, też potrafią porozumieć się jednym spojrzeniem, jednym mrygnięciem oka. Często na dzieciach się spojrzy, one już wiedzą, o co chodzi. Często jak żona na męża spojrzy, to mąż już wie, o co chodzi. Także nazywam to takim wyższym stopniem komunikacji, gdzie słowa już nie są potrzebne. I w ten sposób komunikuje się zdradzony Jezus z tym, który go zdradza, z Piotrem. Ale patrzcie, ta historia tu nie mogłaby się skończyć, bo byłaby niepełna. Patrzcie, co dzieje się właśnie tutaj. To, co jest zaznaczone na żółto. Anioł za inspiracją samego Jezusa mówi po zmartwychwstaniu zaraz, czyli pierwsza rzecz po zmartwychwstaniu. Jezus pamięta o zdradzie Piotra i mówi, żeby przekazano jego uczniom i Piotrowi. Dlaczego? No właśnie dlatego. Dlatego, że Piotr jest właśnie w takim stanie, w którym w którym jego życie jest na szali i w którym on, nie wiadomo, co dalej się z nim stanie. Ale Bóg już w swojej miłości mówi do niego, powiedzcie moim uczniom i Piotrowi, dlatego że wie, co z tym Piotrem się działo. Także bez wątpienia wiemy w tej historii, że Piotr jest zdruzgotany. Ale czy jest to historia o całkowitej utracie wiary przez Piotra? Czy jest to historia, która mówi nam o tym, tak jak często wielu kaznodziejów mówi, że jest to historia o tym, jak Piotr wraca do swojego starego życia i kończy swoją historię z Jezusem? Otóż no właśnie chciałbym pokazać, że niekoniecznie tak może być. Być może, nie wiemy, co się działo w głowie Piotra, ale niekoniecznie taka interpretacja mi odpowiada i próbuję wam przedstawić moją, inną. Pierwszy to jest to, co tutaj już widzieliśmy, że Piotr dostaje nadzieję na... Wie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dostaje nadzieję właśnie przez to, że sam Jezus go wspomina po imieniu, że jeszcze go raz spotka. Spotkał go tego samego dnia wieczorem, spotkał go 8 dnia po zmartwychwstaniu, ale podczas tych dwóch spotkań nie wydarzyło się nic na tej linii oczu Jezusa i Piotra. Nie wiemy dokładnie, co Jezus im powiedział. Wiemy, że zjadł z nimi wieczerzę, że zjadł z nimi rybę. Nie wiemy, co im powiedział. Drugie spotkanie na świeczniku jest tam ten nasz niewierny Tomasz. I Piotr czeka na swoje spotkanie, na trzecie spotkanie, bo tutaj już ma pierwszą nadzieję. Drugie jest to, że wie, że Jezus żyje i że kazał mu pójść tam do Galilei i że tam go spotka. Czyli ta nadzieja jednak i wiara do końca nie mogła umrzeć w Piotrze pod bo doświadcza właśnie, doświadcza i widzi tego zmartwychwstałego Jezusa po raz drugi i czeka na Niego. Także gdzie idzie Piotr? Idzie tam, gdzie powiedział mu Jezus. Czyli widzimy tutaj jego posłuszeństwo, a nie brak posłuszeństwa. Widzimy to, że Jezus kazał Piotrowi udać się w to miejsce, w którym cała historia Piotra z Jezusem się rozpoczęła. Pamiętacie, gdzie został powołany święty Piotr? Święty Piotr został powołany na jego łodzi, kiedy Jezus, czytamy o tym w... Przeczytajmy sobie, bo to ważny rozdział. Jonathan, jakbyś mógł zmienić. Łukasza, 5 rozdział, od 1 do 11. To jest moment powołania... To ostatni slajd. Moment powołania świętego Piotra. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, to jest Łukasza 5:1-11. Chyba, że tam nie ma. No to nie ma, to ja wam przeczytam. Albo otwórzcie sobie Biblię. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. To jest mowa o Jezusie. Zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i pukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, i tu jest to powołanie, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili sieci, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się wyrwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, także ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Potem Jezus na końcu tej historii mówił, wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. I to jest ten moment, kiedy Piotr po raz pierwszy powołuje Jezusa, Piotra. Jezus i Piotr to są dwa imiona, które w Nowym Testamencie pojawiają się najczęściej. Oczywiście Jezus na pierwszym miejscu, Piotr na drugim, dlatego mi się tak myli. Piotr udaje się na miejsce swojego powołania. I znowu widzimy go, że znajduje się na łodzi. Łódź i woda to nie tylko jest to miejsce, w którym on został powołany, ale tak jak na kazaniu, które ostatnio miałem okazję wygłosić, pamiętacie, co działo się z Piotrem na łodzi i na wodzie? I Piotr doświadcza tam, jest to spotkanie mistyczne, Piotr doświadcza tam Jezusa jako Boga. Jezus się odsłania jako Bóg. On chodzi po wodzie, czyli chodzi po tym królestwie ciemności, bo jeziora i woda to była reprezentacja tego, co na dole. Na górze w niebie Bóg, na ziemi ludzie, a pod niebem to było żydowskie po prostu rozumienie świata, a pod ziemią i tam, gdzie woda, czyli tam to, czego nie widać, czyli całe zło również utożsamiane z pogańskim światem. Jezus chodzi po wodzie, czyli chodzi po demonach, chodzi po złych rzeczach. To jest Jego objawienie się. Jezus próbuje przejść obok łodzi, pokazując im swój tył, czyli objawiając siebie jako Boga, tego, którego widzimy w Starym Testamencie, kiedy przechodzi nad Mojżeszem ukryty w rozpadlinie skalnej. Tak? To jest to samo porównanie. Jezus objawia im swoją boskość i wtedy Piotr rozumie, że ma do czynienia nie tylko z uzdrowicielem, nauczycielem, ale ma do czynienia z samym Bogiem. I co robi? Wychodzi z łodzi. Wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. Wiemy, co dalej się wydarzyło, ale to jest to miejsce, w którym Piotr doświadcza po raz kolejny, wcześniej wracamy oczywiście, świętości samego Pana Boga. I patrzcie, gdzie teraz się znajduje Piotr. Piotr znowu znajduje się na tej wodzie, znowu znajduje się na tej łodzi. Czemu on wrócił do łowienia ryb? Ja bym chciał, żebyśmy nie przedduchawiali tej historii, bo nie wiadomo, ile oni tam byli nad tym jeziorem. Oni musieli coś jeść. Oni musieli za coś żyć. Oni poszli na ryby, bo nie mieli co jeść, bo byli głodni. Zresztą sam Jezus ich pyta, macie coś do jedzenia? W tej historii oni mówią, nie, nie mamy. Patrzcie, co się stało. Kobiety, które utrzymywały Jezusa z tych bogatych domów, nie były już z nimi najprawdopodobniej. Nic o nich nie słyszymy. Zostały ze swoimi pieniędzmi, które jakby sponsorowały służbę, czyli wspomagały służbę Jezusa. Albo w swoich domach, albo w Jerozolimie. Nie ma już Judasza. Judasz był skarbnikiem. Nie ma pieniędzy. Oni za coś zwyczajnie musieli po prostu żyć i się utrzymać. Nie przeduchawiajmy Ewangelii tam, gdzie jej nie trzeba przeduchawiać. Czyli Jezus znajduje się na tej łodzi zwyczajnie dlatego, że jest głodny i muszą coś jeść. Ale jest to po prostu miejsce Jego wspomnień, Jego nadziei, czyli Jego wiary w to, że i nadziei na to, że jeszcze raz On w tym miejscu może spotkać samego Boga. Że ta Jego historia jeszcze się z Jezusem nie skończyła. I podejrzewam, że tak jak w życiu, to ta wyprawa na to miejsce spotkania z Bogiem była miejscem z jednej strony dla Niego pełnym nadziei, a z drugiej strony pełny beznadziei. Że tak jak w życiu mamy dużo wiary i tyle samo niewiary. I wszystko w jednym kubełeczku wymieszane. Widzimy ten chaos, który w Jego głowie, to rozgoryczenie, ten brak nadziei, jednocześnie nadzieję na spotkanie z Jezusem. I zaraz Wam pokażę właśnie, jak to wyglądało. W wersecie 6 czytamy, że uczniowie poznali Jezusa. Będąc na łodzi, po całej nocy łowienia są blisko brzegu, około 100 metrów od brzegu i na brzegu pojawia się postać, której oni na początku nie rozpoznają. I ta postać, ta osoba mówi im, jest to Jezus oczywiście, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli już je wciągnąć. Widzimy analogię do tego, co już się wcześniej wydarzyło? Piotr jeszcze tego nie widzi. Zobaczcie, kto to widział. I to też jest ważne w tej historii. Ta wspólnota, ten Kościół, Piotr i Jan. Zobaczcie, kto kogo tutaj ciągnie. Piotr w swojej beznadziei, w swoim zapracowaniu, w swoim tym chaosie w głowie, on nie rozpoznaje jeszcze Jezusa, ale momentalnie. Wtedy ukochany uczeń Jezusa, czyli Jan, powiedział do Piotra, to Pan. Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy i skoczył do wody. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Stoi Piotr nagi, on był nie do końca nagi, bo tradycja żydowska nie pozwalała na to, żeby odkrywać swoje miejsca intymne. On był po prostu w stroju roboczym, najprawdopodobniej tylko przepasał jakieś przepasty na biodra. Piotr rozpoznaje Jezusa 100 metrów dalej, to jest około 90-100 metrów od brzegu. Piotr ubiera się w swoje szaty i wskakuje do wody. Słuchajcie, jaki to ma sens ubrać się w swoje szaty, okręcić się, skoczyć do wody, żeby skoczyć do wody i płynąć? No nie ma to sensu. Pływaj się kiedyś w ciuchach w wodzie? Ciężko. 100 metrów? No to jeszcze ciężko. To są 4 długości basenu na morzu, w środku, w zimnej wodzie i w środku nocy, bo dopiero świta. Słuchajcie, ta historia zupełnie nie ma sensu. Po co on się tam ubrał? Ale te szaty jego symbolizują w moim mniemaniu cały ten chaos, całe to omotanie, cały ten jego po prostu nieporządek, to, co się działo w jego życiu, to, co się działo w jego głowie. Te szaty też, nagość i szaty cofa nas też w inne miejsce w Biblii. Pamiętacie sam początek stworzenia, kiedy Bóg przychodzi do raju i chce spotkać się z Adamem i Ewą już po grzechu. i mówi, Adam mówi, nie mogę się z tobą spotkać, bo jestem nagi. A Bóg do niego mówi, a kto ci powiedział, że jesteś nagi? I wtedy zrobili sobie te ubrania, którą zakryli swoją nagość. I w podobny sposób Piotr nakrywa swoją nagość i swój grzech, nakładając na siebie te ubrania na tej łodzi. I w tym całym brudzie tych ubrań i tym wskakuje do wody i płynie do Jezusa. I to jest ten obraz, który cofa nas właśnie do początku. I wrócimy jeszcze do tego. Także co dalej się stało? A gdy wyszli na brzeg, w 9 wersecie czytamy, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich. Przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153, a pomimo tak wielkiej ich liczby sieć się nie porwała. Tutaj widzimy następny paradoks tej sytuacji. Uwielbiam takie rzeczy. Przed chwilą było powiedziane, że tych ryb było tak dużo, że sieci były pełne i oni nie mogli ich po prostu wyciągnąć na tą łódź. Po czym Piotr poszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Widzicie? Z jednej strony jest ich tak dużo, tak ciężkie. Ja tego też nie rozumiem. Ja widzę wasze niezrozumienie na twarzy. To po prostu pokazuje, jak Piotr był silny. Jaki on był krzepki. Kto z was przepłynąłby 100 metrów? O tak. I po całej nocy łowienia wraca, spotyka Jezusa, który Jezus już ma rozpalone ognisko, już jest ryba i mówi, przynieście coś z tych sieci. Kto idzie po te ryby? Nie idą wszyscy. Ile ich było na tej łodzi? 7 osób. Idzie sam Piotr i ma na tyle siły, że wyciąga całą tą sieć ze 153 rybami. To naprawdę musiało ważyć. Ta liczba jest symboliczna. Te 153, a w zasadzie to nie jest 153. Ile jest ryb w tej historii? To nie jest matematyka. 153 dodać ta jedna, która była już na ognisku, to jest 154. 154 jest... Te ryby są zapowiedzią tego, co Jezus zaraz zrobi z Piotrem. One są zapowiedzią przebaczenia. Tych ryb jest 77 razy 2. 154. Kojarzycie numer 77 w Biblii? Kojarzycie to, co Jezus mówił, jak Piotr go zapytał, ile razy ja mam przebaczać? 7? A Jezus co mu powiedział? 77. Widzimy, co tutaj się dzieje. Wiecie, że w liczbie, że w hebrajskim nie ma stopniowania. Stopniowanie to jest takie zjawisko gramatyczne po polsku. Dobry, lepszy, najlepszy. Po hebrajsku nie ma tej struktury gramatycznej. Żeby powiedzieć, że coś jest lepsze albo najlepsze, to po prostu się powtarza. Jeśli ktoś jest dobry, to się mówi raz. Jeśli ktoś jest lepszy, to się mówi dobry, dobry. Jeśli ktoś jest najlepszy, to się mówi trzy razy. Tak jak jest święty, święty, święty. Czyli najświętszy. Widzicie, co to się wydarzyło? 77 razy 2. Czyli na początku było 7 razy przebaczyć. Nie 7. Jezus mówi 77. A co Jezus robi w tej sytuacji, która zaraz się wydarza? Jezus pokazuje Piotrowi, że u niego przebaczenie jest 77 razy 2, czyli 154 razy. Jest to zapowiedź tego pięknego przebaczenia, tego, co Jezus robi w jego życiu i też może zrobić w naszym życiu. Czy mamy w swoim życiu takie miejsca, na którym jest przypięta łatka, a za to Jezus już mi nie wybaczy. A za ten grzech już jest po mnie. A z tym grzechem to już żal przychodzić. Bo już tak go zraniłem. A Jezus mówi, nie 7 razy 77, a przy samym Piotrze pokazuje mu, że to przebaczenie jest 154 razy i więcej. 7 to jest pełnia. Teraz mamy po raz 3 razy pełnię. 3 razy nieskończone serce, wiecie, które nie daje spokoju, które nie pozwala na to, żeby Piotr po prostu zginął bez nadziei, bez wiary. Te 153 razy jest często interpretowane w Biblii w różny sposób. Ale do tego jeszcze wrócimy. Patrzcie, co tutaj pięknego zrobił Jezus oprócz tych ryb, które zostały wyciągnięte przez Jana. Jezus mówi proste słowo i to jest chyba dla mnie najpiękniejsze, co tu w tej całej historii. Jezus mówi, chodźcie na śniadanie. Pamiętacie, jakbyście dziećmi i mama was wołała? Ja pamiętam. W sobotę rano mama woła, wstawać, chodźcie na śniadanie. Piękne to jest zawołanie. Zaproszenie do stołu. Jezus zaprasza ich po raz kolejny do swojego stołu. Jezus nas też zaprasza. Każdego ranka po tym, jak po beznadziejnej nocy, po beznadziejnych wydarzeniach w naszym życiu, po trudnych doświadczeniach. On każdego ranka staje na tym brzegu i woła. Macie coś do jedzenia? Nie? No to chodźcie, ja mam. Zapraszam was. Patrzcie, jakie to jest piękne, jakie to jest święte, jakie to jest normalne. Chodźcie, zjemy coś. Jezus nie mówi, chodź, ja cię teraz przebaczę ci. Chodź, będziemy robili cuda. Jezus mówi, chodź, zjemy coś. Słuchajcie, ta świętość i spotkanie z Jezusem wydarza się często w tych najprostszych rzeczach. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im. Podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Pamiętacie, w jaki sposób uczniowie z Emaus rozpoznali, po czym rozpoznali Jezusa? Nie słyszałem, bo nie słyszałem. Po łamaniu chleba. Po czym rozpoznają tutaj uczniowie Jezusa? Po tym wszystkim i po łamaniu chleba. To jest ten sam symbol, który Jezus wielokrotnie wykonywał w ich obecności. Musiał być to jakiś szczególny rodzaj łamania chleba. Czyli po czym rozpoznają Jezusa? Po krojeniu chleba. Po normalnej czynności dnia codziennego. Oni, co się świtało, jak on do nich mówił, przemawiał i głosił piękne historie, ale oni rozpoznali go po czymś bardzo intymnym, czego doświadczali z nim w swojej codzienności. I potem odgrywa się cała ta historia i też to jest przepiękne, co tu się dzieje. Te odnowienie Piotra. Po tym, jak zjedli, czytamy, gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Piotr odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I w ten sam sposób Jezus do niego mówi 3 razy. Wiemy, dlaczego Jezus zapytał go 3 razy. Dlatego, że Piotr 3 razy się go zaparł. I 3 razy musi się... 3 razy musi po prostu się odzaprzeć, dziękuję. 3 razy musi się odzaprzeć. I patrzcie, piękne jest to, ale piękny jest sposób, w jaki Jezus go odbudowuje. Jaki Jezus przywraca go do tej godności, do tej chwały, której, wiecie, była dla Piotra zaplanowana od samego początku. Jezus bez moralizatorstwa, bez upodlania Piotra, bez potępiania Piotra, bez poniżania go, bez wywoływania w nim poczucia wstydu czy winy. Jezus nawet mu nie mówi, nie nazywa tego grzechu. Jezus wie i zna ten grzech. I Piotr też go zna. Często mamy taką tendencję do tego, żeby komuś powiedzieć, że on zrobił coś złego i zgrzeszył. Wiecie co? Jak ja coś zrobię złego i zgrzeszę, to w większości przypadkach mam tego samoświadomość i dokładanie komuś niczym nie pomaga. Wiecie, kiedy Jezus mu pokazał na to, że on zgrzeszył? W tym momencie, w którym przy ognisku na dziedzińcu tego domu arcykapłana, on spojrzał na niego i w tym wzroku było powiedziane mu: zgrzeszyłeś. Patrzcie, co dzieje się przy ognisku. Przy ognisku bardzo intymna sytuacja. 7, 8 ich tam siedzi. Też ognisko. Po raz kolejny ognisko. To jest 2 razy słowo użyte w Biblii właśnie na ognisko i to jest w tych 2 sytuacjach. Czyli widzimy znowu nawiązanie do tej poprzedniej sytuacji. Przy tym samym ognisku siedzi Jezus i Piotr teraz i patrzą sobie w oczy i Jezus, wyobraźcie sobie, to jest bardzo intymna sytuacja i to jest przepiękna sytuacja. Jezus go 3-krotnie pyta: czy ty mnie kochasz? On już nie mówi o tym grzechu. On tylko chce usłyszeć, czy on go kocha. 3 razy się go zaparł przy innych osobach, 3 razy przy też innych osobach Piotr przyznaje się do miłości Jezusa. Patrzcie, co odbudowuje życie Piotra. Miłość. Nie potępienie. Miłość. Jeszcze coś przy tym ognisku się wydarzyło. To jest moja interpretacja już. Słuchajcie, on był w tych mokrych ciuchach. Jest rano, jest zimno. Mokre ciuchy na ciele wzmagają poczucie zimna. Co się najprawdopodobniej wydarzyło? On musiał zdjąć z siebie to, co było mokre. To, co mu ciążyło. On się zwyczajnie się rozebrać do tych gaci, za przeproszeniem, i przy tym ognisku to wszystko suszyć. Czyli widzimy tu powrót Piotra, widzimy tutaj Adama w raju, który w tej nagości, w którym bez niczego, bez szat, bez tego udawania siedzi przy Jezusie, w Jego obecności przy tym ognisku. Być może tak było, być może tak nie było, nie było napisane, ale to pokazuje nam metaforycznie pewien obraz tego, że Jezus po prostu, Jezus jest tym, który widzi ryby w głębokości i dlatego Piotr powiedział: odejdź ode mnie, bo nie jestem Ciebie godzien, jak został powoływany. Bo zobaczył, że Jezus jest tym, który widzi, co dzieje się tam pod spodem. Czyli skoro On widzi te ryby i wie, gdzie rzucić tą sieć, to widzi też Twoje serce. I Piotr mu powiedział: ja, odejdź ode mnie, nie jestem Ciebie godzien. I Piotr tutaj znowu jest przy tym ognisku i wie, że ten sam, który go powołał, widzi jego serce. Widzi jego grzech, jego upadek, ale jednocześnie też widzi, wiecie, jego wielkość, jego odwagę, jego przeszłość, to, że chodził po wodzie, to, że w imieniu Jezusa, wiecie, też robił cuda. Jezus widzi całego jego, czyli tak naprawdę to metaforyczne pokazanie, że przy Jezusie jesteśmy nadzy. Te ciuchy mokre możemy zdjąć, wysuszyć. On nas oczyści, nakarmi, wysuszy i możemy mieć z Nim tą intymną sytuację. I tu dzieje się magia. Jakby to powiedzieli w reklamach, a my tutaj powiedzieliśmy, że tutaj dzieje się te cuda Jezusa. Słuchajcie, ta historia, po trzecie, jest historią o powołaniu Piotra. O odnowieniu tego powołania. Za każdym razem, kiedy Piotr mówi: tak kocham Ciebie, Jezus co mu odpowiada? paś moje jagnięta, paś, opiekuj się moimi owcami, opiekuj się, dbaj o moje owce. Widzimy piękne przywrócenie Jego powołania, bo Jezus już mu mówi, ty będziesz łowił ryby, czyli On go jakby, ludzi, tak, ty będziesz łowił ludzi. Czyli widzimy powtórne jakby przywrócenie mu tej godności, czyli On go z powrotem wraca, stawia na miejsce, do którego go powołał. Piękny obraz. Ale wiecie, dlaczego ta historia kończy się wersetem 18 i 19? Co tam jest powiedziane? Bardzo dziwne słowa. Ręczej zapewniam wam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś. To Jezus mówi do Piotra. I chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach Jezus chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. I potem dodał, chodź za mną. Słuchajcie, Jezus już raz zaparł się, w zasadzie trzy razy w jednym momencie praktycznie. Piotr, zaparł się, dziękuję. Zaparł się Jezusa, tak? Co tutaj Jezus mówi do Piotra? Wiecie, jak umarł Piotr? Piotr został ukrzyżowany. Najprawdopodobniej tradycja Kościoła mówi, że został ukrzyżowany długą głową w dół, dlatego, że nie czuł się godzien umierać tak jak Jezus. Czy była to prawda, czy nieprawda, to dowiemy się, jak pójdziemy do nieba. Ale co tutaj w tym mówi mu Jezus? Jezus mu mówi, ręczę i zapewniam, ty się mnie już nie zaprzesz. Widzicie? Widzicie to odnowienie, w którym tutaj Jezus mówi do niego? Ty dojdziesz do momentu, kiedy będziesz, umrzesz, będziesz zabity, ale ty już będziesz na tyle silny, że ty się mnie już więcej nie wyprzesz. I to jest najpiękniejsze w tej sytuacji, w tej historii. Jezus go ręczy i zapewnia, że Piotr jest już na tyle silny, ta miłość go na tyle odnowiła, że w każdej sytuacji, jaka na niego przyjdzie, Piotr się go już nie zaprze. I co na końcu jest powiedziane? Chodź za mną. Czyli powtórzenie tego, co było wcześniej powiedziane. Chodź, bo cię powołuję. Czyli mam piękną historię odnowienia Piotra, powołania Piotra. Piękną historię jego wiary i niewiary, jego życia, jego chaosu i tej intymnego spotkania Jezusa z Piotrem. Słuchajcie, wiecie, że Ewangelia Jana mogłaby się skończyć 20 rozdziałem? Wiecie, jak kończy się 20 rozdział Jana? 20 rozdział Jana jest, moglibyśmy tam urwać i byłoby ok. Na końcu jest 30 werset 20 rozdziału mówi: wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Bam, koniec. Mogłoby się tu skończyć. Niektórzy mówią, że ten rozdział 21, niektórzy teologowie mówią, że mogłoby być, że on jest dopisany. Że on jest dopisany później, bądź jest dopisany, to możecie sobie poczytać, że dopisany przez kogoś innego. A ja wierzę, że Duch Święty dotknął Jana i powiedział, ale przecież ta historia nie skończyła się w tym miejscu. Ta historia nie byłaby pełna bez historii odnowienia Piotra. Zobaczcie, że rozdział 21, ten, który czytaliśmy, jest samą Ewangelią. Jest wszystkim, co Jezus głosił, co robił i kim był w jednym rozdziale. Jest też tym miejscem pomiędzy. Jest tym miejscem pomiędzy zmartwychwstaniem Jezusa i tym, co ma się dalej wydarzyć. Jest metaforą naszego życia, słuchajcie. Rozdział 21 jest metaforą naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że on tak naprawdę pokazuje nawrócenie Piotra. Słuchajcie, można wiedzieć o Jezusie, można wiedzieć o Jego zmartwychwstaniu, a cały czas Jezusa nie doświadczać. Można wiedzieć o tym, że Jezus zmartwychwstał, można wiedzieć, że ten kamień został odwalony, ale żyć w tym grobie cały czas. W tym pustym, w którym nie ma już Jezusa. Można wiedzieć o Jezusie zmartwychwstałym, zbawiającym, ale można cały czas żyć w tym grobie ze swoją depresją, ze swoim poczuciem tego, że nie jestem wystarczająco dobry. Można żyć w tym miejscu, wiedząc, że Jezus zmartwychwstał, ale można żyć w tym miejscu ze swoim grzechem cały czas i nie wychodzić dalej. I tutaj chcę wam pokazać właśnie, jak wprowadzić tego zmartwychwstałego Jezusa, bo wiemy, w tamtym tygodniu się cieszyliśmy, a dzisiaj cały Kościół ortodoksyjny się cieszy, prawosławny się cieszy, że Jezus zmartwychwstał. Słuchajcie, jak ten zmartwychwstały Jezus ma być żywy w naszym życiu? 21 rozdział nam o tym mówi. Jezus do nas przychodzi w miejscu, w którym nas spotkał wcześniej. Jezus przychodzi do twojego grzechu. Jezus mówi ci, chodź na śniadanie. Wiecie, że ten Jezus ukryty jest w codzienności i w prostych czynnościach. Można wiedzieć o Jezusie, który zbawia, robi cuda, ale można nie doświadczać Jego mocy i Jego cudów w swoim życiu. Ale wiecie, że ta moc i cuda nie są najważniejsze? Wiecie, że to nie było najważniejsze? Wczoraj sobie uświadomiłem, jak się przygotowywałem. Duch Święty mnie dotknął. Powiedzcie mi o cudach Jezusa. Wymieńcie kilka. Uzdrowienia, nakarmienia, pomnożenie chleba. Słuchajcie, jakie cuda Jezus zrobił po zmartwychwstaniu, o których wiemy? Przeszedł przez zamknięte drzwi, ok. Nakarmił ich tą rybą w tym mieszkaniu, nakarmił ich. Ale patrzcie, tam nie było żadnych cudów wobec innych osób, przynajmniej nie wiemy o tym. Tam nie było spektakularnego nakarmienia 5000 czy 4. Tam nie było nakarmienia, wiecie, uzdrowienia, nie wiadomo jakich. Tam największy cud, który się wydarzył, to jest odnowienie Piotra. To jest to nawrócenie Piotra. Czyli największy cud i doświadczenie, które doświadczamy w swoim życiu z Jezusem zmartwychwstałym, to jest to odnowienie, które dzieje się w tej codzienności, które dzieje się przy łamaniu chleba, które dzieje się przy tym, jak Jezus... Jezus nie ignorował tego grzechu, bo nie mógł go zignorować. On poszedł na niego za krzyż i dlatego mógł już o nim nie wspominać. Jezus go pyta, czy mnie kochasz? I ta miłość Piotra była wystarczająca do tego, żeby iść dalej za Jezusem. I tak jak mówię, ten Jezus jest ukryty, słuchajcie, w codzienności, w łamaniu chleba, w składaniu prania. Amen. Wczoraj schodzę do Marty i mówię, ty wiesz, że ty jesteś jak Jezus? Ona mówi, nie wiem. A co, że karmię? Ja mówię, też. Ale to Monika może potwierdzić. Co on do nas nie przyjedzie, to jest pełno prania. I Marta składa te pranie. Co zrobił Jezus po zmartwychwstaniu? Złożył swoje szaty, zostawił obok. Posprzątał. Słuchajcie, ta piękność Jezusa jest w tym codziennym życiu, w tym łamaniu chleba, w tym sprzątaniu, w tym dzieleniu się, w tej zabawie w Kanie Galilejskiej. W tym obcowaniu. I ten największy cud, którego my możemy doświadczać, to jest to życie z Jezusem na co dzień. codzienności. I do tego was, kochani, zachęcam. Zachęcam was do tego, żebyście nie pozwalali sobie na rozgoryczenie, tylko wrócili do tego miejsca, w którym na początku poznaliście Pana, a On was tam spotka. To, że Jezus nie przychodzi do was, to nie dlatego, że was ignoruje, tylko On ma swój czas. On przyszedł pomiędzy 8 a 40 dniem. Ci, którzy nie doświadczyli jeszcze żywego Boga w swoim życiu, tylko słyszeli o Nim, zachęcam was do szukania. A to On jest tym, który was szuka bardziej niż wy Go. To On jest ten, który wychodzi na brzeg i mówi, chodźcie, dam wam jeść. Chodźcie do tego ognia. Ogrzejecie się. Te mokre szaty wasze wysuszę. Ja i tak wiem, co w waszym życiu siedzi. Tak? Ja i tak wiem, co się dzieje w waszych sercach. Widzę ten cały chaos, te mokre ciuchy, w którym próbujecie się zakryć. A wszystko i tak widać. Chodźcie, ja was odnowię, ja was odrestauruję. Ja was poślę dalej. I co On mówi? On mówi, wystarczy mi wasza miłość. Amen.
Wstańmy, zachęcam do modlitwy.